Witam was serdecznie, drodzy bracia i siostry. Cieszę się ogromnie, że jestem tutaj wśród was po raz kolejny na tych terenach, z którymi też jesteśmy z żoną związani rodzinnie. Duża część najbliższej rodziny mojej żony jest nawet tutaj na tej sali. Także was serdecznie też pozdrawiam. Cieszę się, że będziemy mogli spędzić trochę czasu razem. I naprawdę dziękuję wam wszystkim za zaproszenie, za to, że tak licznie się tutaj stawiliście. Wierzę, że Pan będzie do nas przemawiał. Nie muszę nic poprawiać. Prowadzący brat, który jest też, z którym jestem spowinowacony przez nasze żony. Nasze żony są pierwszymi kuzynkami. Wszystko dobrze o mnie powiedział. Także myślę, że mogę już przejść do tego, co, jak wierzę, Pan położył mi na sercu, aby podzielić się z wami dzisiaj. Jak było powiedziane, prowadzę Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan, które działa w ramach takiej dużej międzynarodowej misji The Voice of the Martyrs, założonej 50 lat temu przez pastora Richarda Wurbranta z Rumunii, który ponad 14 lat spędził w komunistycznym więzieniu w Rumunii, gdzie był bity, torturowany i gdy w końcu wydostał się na zachód, bo groziło mu trzecie uwięzienie, którego już nie przeżyłby, tam zaczął mówić o tym, co dzieje się z chrześcijanami w krajach komunistycznych, bo mało kto na Zachodzie o tym wiedział. Wiele serc zostało poruszonych, misje powstały w wielu krajach i od tamtej pory pomoc dla prześladowanych chrześcijan jest niesiona. Niestety prześladowania się intensyfikują na świecie. Obecnie w ponad 65 krajach na świecie możemy mówić o bardzo ciężkich prześladowaniach. Nie jedynie o jakimś sprzeciwie wobec wiary, ale o czymś, co często naszych braci i siostry kosztuje niemal wszystko wraz z utratą życia. I o tych sprawach będę mówił w trakcie moich wykładów. Można też zapoznać się z tymi plakatami, które tutaj są rozwinięte na rolapach też na zewnątrz, w niedużym budynku tu obok. Nie wiem, jak wy go nazywacie tutaj fachowo, ale to jest taki nieduży budynek tutaj obok, łatwo go znaleźć. Tam też są te plakaty, jest więcej jeszcze ich. Także zachęcam również, żeby w trakcie konferencji zapoznać się z tym, co tutaj jest przedstawione, ze zdjęciami, z opisami zdjęć, bo temat jest bardzo szeroki. Nie będę miał okazji, żeby o wszystkim szczegółowo poopowiadać, a te plakaty dużo, dużo wam również powiedzą. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania w trakcie tego weekendu, to zachęcam, podejdźcie, porozmawiamy, jakieś komentarze, czym chcielibyście się podzielić ze mną, to ja jestem otwarty, nie bójcie się mnie, podchodźcie, tak jak do brata w Chrystusie i możemy o wszystkim porozmawiać. I jeśli będzie trzeba coś poszerzyć, wyjaśnić lepiej, coś dodać, to chętnie to uczynię, gdy podejdziecie. Na początek może krótka definicja prześladowania, ponieważ to słowo będzie nam towarzyszyć dzisiaj przez cały dzień, jutro i w niedzielę. Będziemy dużo odniesień czynić do tego, czego możemy nauczyć się z prześladowań, czego możemy nauczyć się o cierpieniu związanym z prześladowaniami. Będziemy starali się pokazać to, czego uczą nas prześladowani chrześcijanie i jak możemy zastosować to w naszym codziennym życiu, w tych sferach naszego życia, w których cierpimy i które to cierpienie niekoniecznie można nazwać prześladowaniem, ale jest to ból, jest to trudne doświadczenie. I dlatego cierpiący prześladowani chrześcijanie mogą nas wiele nauczyć również o tych sferach naszego życia, w których my tutaj cierpimy, choć może nie jesteśmy prześladowani, ponieważ zasady, którymi kierują się w swoim życiu, gdy są prześladowani, to są te same zasady, którymi my możemy się kierować, gdy cierpimy. Także chciałbym, żebyśmy spojrzeli na zagadnienie prześladowań w szerszy sposób, tak? To temat prześladowań będzie taką osią, wokół której będę budował to, o czym będę mówić, ale będziemy odnosić się również do naszego codziennego życia. I chciałbym, żebyśmy nie myśleli jedynie o prześladowaniach jako o czymś, co dzieje się gdzieś na krańcach świata, w Indiach, w Somalii czy w innych krajach, ale abyśmy myśleli o naszym życiu, abyśmy odnosili to, abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, by odnosił to, o czym będziemy mówić, do naszego życia, do naszego tu i teraz. Jak możemy to zastosować w swoim życiu? Co Duch Święty mówi mi o mojej sytuacji? A teraz bardzo prosta definicja prześladowania. Prześladowania nas, chrześcijan. bo to jest ważne, byśmy zrozumieli, o czym mówimy. Ja ułożyłem taką definicję prześladowania, która myślę wiele nam mówi, jest bardzo szeroka i prosta zarazem. Zatem prześladowanie to jest aktywny sprzeciw wobec naszej wiary, z powodu którego coś tracimy. Powtórzę jeszcze raz. To jest aktywny sprzeciw, tak? Czyli nie jakiś bierny sprzeciw, że na odległość. Aktywny sprzeciw, czyli ktoś, jakiś człowiek, jakaś grupa ludzi, jakaś instytucja aktywnie przeciwstawia się czemu? Mojej wierze w Jezusa Chrystusa. Chcą w jakiś sposób tę wiarę ograniczyć, chcą w jakiś sposób tę wiarę stłamsić. To jest aktywny sprzeciw. Oni występują przeciwko mnie, przeciwko mojej wierze, temu, co jest moim jestestwem, temu, co czyni mnie tym, kim jestem jako chrześcijanina. To jest aktywny sprzeciw wobec mojej wiary, ale coś więcej tu jeszcze jest potrzebne. Z powodu którego coś tracimy. Zatem jest to aktywny sprzeciw wymieniony w moją wiarę, ale jeśli chcę pozostać wierny Chrystusowi, to coś nieuchronnie stracę z powodu tego, że ktoś mi się przeciwstawił. Czy rozumiemy tę definicję? I dlatego myśląc o takiej definicji, możemy szeroko potraktować temat prześladowań. Już dzisiaj słyszeliśmy ten werset, do którego też będę nawiązywał w trakcie tego weekendu, że każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będzie. Zatem nie tylko ktoś gdzieś daleko, gdzie jakiś region został zdominowany przez radykalny islam, czy w Korei Północnej, gdzie rządzi bezwzględny reżim komunistyczny, ale każdy chrześcijanin. I w tym znaczeniu, myślę, możemy spodziewać się prześladowania w naszym życiu. Powinniśmy się go spodziewać. I tak naprawdę, jeśli spojrzymy na swoje chrześcijańskie życie, to gdzieś elementy prześladowania również odkryjemy i u siebie. I okaże się tak, byłem prześladowany, może jestem prześladowany, ponieważ ktoś aktywnie i celowo sprzeciwia się mojej wierze. Co więcej, ponieważ chcę zachować swoją wiarę, chcę być wierny Chrystusowi, tracę coś, często bezpowrotnie. To może być jakaś relacja. Byliśmy zakochani, dopóki się nie nawróciłem albo nie nawróciłam. Ale potem mój partner, moja dziewczyna, mój chłopak nie chciał pójść za Jezusem. Czy nie chciała pójść za Jezusem. Pojawił się sprzeciw wobec mojej wiary. I miałem do wyboru albo przestać być wierny Chrystusowi, albo pójść za Nim i stracić tę relację. Mogę stracić swoją reputację. To miauczenie, o którym nasz drogi brat wspominał, to właśnie był aktywny sprzeciw wobec wiary. To była utrata reputacji. Już nie jestem normalnym dzieckiem. Jestem dzieckiem, za którym można iść i miauczeć. Już nie jestem normalnym obywatelem. Jestem obywatelem, o którym można powiedzieć sekciarz. O którym można powiedzieć jeszcze coś innego, brzydkiego. Tracę swoją reputację. Może utracę stanowisko w pracy, bo moje wartości chrześcijańskie nie pozwolą mi pójść na kompromis z tym, co szef w firmie robi w księgowości. Może stracę finansowo, ponieważ wycofam się z jakichś podejrzanych interesów ze względu na moją wiarę. Albo ktoś ze względu na moją wiarę wystąpi przeciwko mnie i doprowadzi do tego, że zostanę coś niesłusznie oskarżony i stracę finansowo na tym. Są miejsca, gdzie z powodu wiary, tak często, tak było również w Czechach, w czasach komunistycznych, wielu z was te czasy pamięta, były ograniczenia w dostępie do edukacji, do miejsc pracy. Te prześladowania, o których mówimy, mają swoją skalę. One mogą być mniej intensywne, mogą się intensyfikować coraz bardziej. Mogę stracić majątek, swój dobytek. Mogę stracić swój dom. Ktoś go spali lub wypędzi mnie z mojego miejsca zamieszkania i nie będę mógł wrócić. Dzisiaj na świecie dziesiątki tysięcy naszych braci i sióstr mieszka w obozach dla uchodźców, bo ktoś wypędził ich z ich domów tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Mogę utracić wolność. Dziesiątki tysięcy naszych braci i sióstr jest obecnie w więzieniach tylko z powodu swojej wiary. Mogę utracić swoje zdrowie. Mogę zostać trwale okaleczony w wyniku jakiegoś pogromu. Mogę stracić swoje zdrowie z powodu długoletniego pobytu w więzieniu, tak jak wielu pastorów w Wietnamie, którzy po długoletnim pobycie w więzieniu wychodzą i są schorowani. Co więcej, nie stać ich nawet na leczenie. Trzeba im pomóc. I w końcu prześladowania mogą przybrać tak intensywny obrót, że tracę swoje życie. Każdego roku tysiące naszych braci i sióstr na świecie oddaje życie ze względu na swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Glenn Penner, nieżyjący już dyrektor naszej kanadyjskiej misji, w swojej książce W cieniu krzyża napisał tak. Nowy Testament został napisany przez prześladowanych chrześcijan do prześladowanych chrześcijan. Gdy przeczytałem to zdanie po raz pierwszy, bardzo ono mnie uderzyło. Już wtedy byłem zaangażowany w naszą służbę, ale nigdy tak nie myślałem o Nowym Testamencie. Zastanowiło mnie to. Nowy Testament został napisany przez prześladowanych chrześcijan do prześladowanych chrześcijan. I gdy rozmyślałem nad tym, doszedłem do wniosku, że tak rzeczywiście jest. Może dlatego, że żyjemy w świecie zachodnim, może dlatego, że Ewangelia sukcesu, ta fałszywa nauka tak się rozpowszechniła i gdzieś pod jej wpływem w mniejszym czy większym stopniu każdy z nas w którymś momencie się znajdował. Ona gdzieś napiera na nas i próbuje nas przekonać, że Jezus umarł po to, żeby nam było dobrze. I tutaj nagle czytam zdanie, że Nowy Testament został napisany przez prześladowanych chrześcijan do prześladowanych chrześcijan. Ale gdybyśmy spojrzeli na Nowy Testament, to zobaczylibyśmy, że Glenn Penner miał całkowitą słuszność. Niemal każda księga Nowego Testamentu odnosi się bezpośrednio do prześladowań, a praktycznie wszystkie pośrednio w kontekście ujmują gdzieś prześladowania. Ewangelie mówią o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który był prześladowany. Już jako dziecko nie podobał się Herodowi, że się w ogóle urodził. Był prześladowany w swojej rodzinnej miejscowości. Był prześladowany na terenie całego ówczesnego Izraela. W końcu został ukrzyżowany. O naszym Panu Jezusie Chrystusie i o Jego cierpieniu, o Jego prześladowaniach będziemy mówili więcej jutro na porannej sesji. Ale potem możemy spojrzeć na Dzieje Apostolskie. Gdybyśmy uważnie czytali Dzieje Apostolskie, zobaczylibyśmy, że niemal w każdym rozdziale Dziejów Apostolskich jest opisany jakiś przypadek prześladowań. Czyli aktywnego sprzeciwu wobec wiary pierwszych chrześcijan, z powodu którego oni coś tracili. Jest opisane męczeństwo Szczepana. Jest opisane męczeństwo Jakuba. Są opisane więzienia, w których był Piotr, w których był Paweł, Sylas. I wiele innych przypadków prześladowań. Lubimy czytać list do Efezjan, list do Kolosan, list do Filemona, list do Filipian. I nawet nazywamy je listami więziennymi. Dlaczego? Bo Paweł pisał je z więzienia. Drugi list do Tymoteusza również napisał z więzienia. W pierwszym liście do Tymoteusza i w liście do Galacjan Paweł pisze o sobie jako o prześladowcy chrześcijan przed nawróceniem. W drugim liście do Koryntian opisuje szeroko swoje prześladowania w Efezie. Listy do Tesaloniczan to są listy, w których Paweł próbuje zachęcić tamtejszych wierzących, by wytrwali w prześladowaniach, bo gdy tylko się nawrócili, rozpoczęły się prześladowania w Tesalonice. Paweł musiał uciekać, a potem te prześladowania spadły na ten młody kościół. Piotr w swoich listach bardzo dużo pisze o cierpieniu ze względu na imię chrześcijanin. Jan również o tym pisze w swoich listach. O tym jest mowa także w liście do Hebrajczyków. W liście do Rzymian, w rozdziale 8, w wersecie 35, Paweł wypowiada te słowa, które są nam znane, ale chciałbym je tutaj przytoczyć. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Ileż tych słów odnosi się do cierpienia z powodu Jezusa? Paweł wiedział, o czym pisze i wiedział, że ci, do których pisze, rozumieją to, co on pisze, bo Nowy Testament, drodzy przyjaciele, został napisany przez prześladowanych chrześcijan do prześladowanych chrześcijan i w tym kontekście należy go odczytywać. Nie wiem, czego spodziewają się ci, którzy myślą, że Jezus umarł po to, żeby było nam dobrze. Jeżeli Nowy Testament ukazuje nam drogę wiary, która nieuchronnie prowadzi do sprzeciwu wobec tejże wiary i do prześladowań. To nie jest łatwe przesłanie, ale nie jest również zniechęcające i przygnębiające. Dlatego iż cała Biblia, zarówno Stary Testament, jak i Nowy, tchnie nadzieją. Jeżeli nawet jesteśmy prześladowani, jeżeli nawet ktoś sprzeciwia się naszej wierze, to dlatego, że wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, który jest oblubieńcem naszej duszy, który przygotowuje dla nas miejsce w niebie, który zwyciężył świat, który jest objawieniem Bożej łaski i Bożej miłości, który zaprowadzi sprawiedliwość na tej ziemi, który zaprowadzi pokój na tej ziemi. Jesteśmy prześladowani ze względu na to, iż wierzymy w Boga, który w swojej miłości dał swojego jedynego Syna. Jesteśmy prześladowani, bo głosimy Ewangelię. Jedna decyzja kogoś, kto nie zna Boga, zamienia go w kogoś, kto należy do Chrystusa. Jedna decyzja wiary złożonej w krzyżu Jezusa Chrystusa. Dlatego dołożę wszelkich starań, aby mówiąc o prześladowaniach, mówiąc o cierpieniu, co jest ciężkim tematem, niełatwym do przyjęcia, nie zniechęcić was, nie przygnębić, ale umotywować, zachęcić, bo taki jest właśnie głos prześladowanych chrześcijan. Nie jako organizacja, ale ten głos, który płynie od nich. Ja miałem okazję spotkać się z wieloma z nich w krajach, w których oni mieszkają, na różnych konferencjach i też tu w Polsce oni byli. I powiem wam, coś niezwykłego ich łączy. Łączy ich niezwykła wiara w Chrystusa, łączy ich miłość do Chrystusa, łączy ich pasja, łączy ich to, że przebaczają swoim wrogom. Mają swoje pytania, mają swoje dylematy, mają swoje zmagania, nie zawsze jest łatwo. Nie wszyscy zawsze zwyciężają. Ale nie płynie od nich gorycz, rozczarowanie, chęć zemsty, wręcz przeciwnie. Płynie nadzieja, płynie radość. Gdy w zeszłym roku gościliśmy w Polsce Habila Adamu, może niektórzy z was oglądali jego świadectwo na internecie, jest dostępne na naszym kanale YouTube, na naszej stronie internetowej. On cudem przeżył atak islamistów z Boko Haram. Na oczach jego żony i 6-letniego synka, żona była wtedy w ciąży, strzelono mu w twarz z kałasznikowa, gdy powiedział, że nie chce zostać muzułmaninem i zostaje chrześcijaninem, jest gotów umrzeć jako chrześcijanin. W cudowny sposób został uratowany przez Boga. Cud za cudem się wydarzył. Naprawdę cud za cudem. Niezwykłe objawienie mocy Bożej po tym strzale, nie przed. Bóg nie uchronił go przed strzałem, ale potem dał mu przeżyć, aby był głosem prześladowanego Kościoła. I powiem wam, gdy spędziłem z nim tych kilka dni tu w Polsce, znałem go już wcześniej, gdy słuchałem jego świadectwa, widziałem człowieka pełnego pokoju, pełnego miłości. Człowieka, dla którego Chrystus jest najważniejszy. Kogoś, kto chce dalej głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Dlatego prześladowania, choć to jest ciężki temat, nie powinny nas przygnębiać i zniechęcać, wzbudzać w nas strachu, ale wręcz przeciwnie. To przesłanie powinno nas mobilizować do tego, by tym bardziej służyć Chrystusowi, by tym bardziej żyć dla Niego. I myślę, że w trakcie moich kolejnych wykładów to, o czym mówię, będzie coraz jaśniejsze i wierzę głęboko i o to się modlę, abyśmy wyjeżdżając z tej konferencji byli umotywowani i zachęceni, by służyć Chrystusowi bez względu na cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić. Bo pobyt na takich konferencjach, pobyt w Kościele Jezusa Chrystusa jest niebezpieczny. Dlaczego? Bo na jednym z naszych plakatów ujęliśmy to, co dzieje się na krańcach świata. Założyciel naszej misji, pastor Richard Wurmbrand, powiedział coś takiego. Jezus nakazał nam, byśmy szli, ale nie powiedział, że wrócimy. Drodzy przyjaciele, w ostatnich latach śmierć męczeńską poniosło również wielu misjonarzy, którzy żyli tak jak my. Byli w swoich zborach, w swoich kościołach, gdzieś w swoich parafiach, rozsiani. Chodzili do kościoła, czytali Biblię, modlili się i nagle usłyszeli słowo od Pana i nagle Bóg przemówił do ich serca. Przypomina mi się Gladys Staines, misjonarka z Australii, która w małym kościółku w Australii usłyszała, jak misjonarz mówił o misjach i zapragnęła być misjonarką i pojechała pełna wiary do Indii. I tam spotkała swojego przyszłego męża, który posługiwał trędowatym, Grahama Stainsa. Urodziło im się troje dzieci. I w 1999 roku bezwzględni hinduistyczni bojówkarze napadli na jej męża i dwóch synów, którzy byli jeszcze w sumie dziećmi. Gdy Oni pojechali, żeby głosić Ewangelię we trójkę. Otoczyli ich samochód, w którym spali i podpalili ten samochód i spalili ich żywcem. I Gladys została ze swoją 13-letnią córką. Jej świadectwo obiegło świat. Przesłanie przebaczenia, jakie przekazała, dotarło do milionów mieszkańców Indii. Ale jestem przekonany, że to wszystko nie zrekompensowało jej straty, jaką poniosła. I nigdy nie zrekompensuje do końca. Jest coś takiego, drodzy przyjaciele, jak powołanie do męczeństwa. Słyszeliśmy powołanie do cierpienia. Powołanie do męczeństwa to jest najwyższy wymiar powołania do cierpienia. I dlatego powinniśmy uważać, gdzie chodzimy i czego słuchamy. Bo co jeśli jesteś tu dzisiaj? I mówię to też do samego siebie. I Bóg powoła cię, byś pojechał na krańce świata. Co jeśli Bóg dzisiaj przemówi do ciebie albo w ciągu tego weekendu przemówi do ciebie i powie: słuchaj, słuchaj mojego głosu. Nie słuchaj głosu nienawiści w internecie przeciwko uchodźcom, którzy docierają tutaj. Posłuchaj mojego głosu, spakuj plecak i pojedź tam, gdzie oni są. Pojedź na tą wyspę w Grecji. Pojedź na te dworce, gdzie oni są rozlokalowani. Pojedź tam i głoś im Ewangelię. Ja ciebie dzisiaj do tego powołuję, bo takie jest moje serce, bo mój Syn Jezus Chrystus umarł za tych wszystkich ludzi na krzyżu. On ich kocha. I chcę, żebyś zaniósł im przesłanie o mojej miłości, o moim pokoju. I nie gwarantuję ci stuprocentowego bezpieczeństwa. I nie gwarantuję ci stuprocentowej wygody. I nie gwarantuję ci stuprocentowego sukcesu. Ale jedno ci gwarantuję, że będę z tobą. Pójdę przed tobą. Będę obok ciebie, będę w tobie i będę poprzez ciebie przemawiał, gdy będziesz tym ludziom głosił Ewangelię, gdy podasz im kubek zimnej wody, gdy przyodziejesz ich, gdy spotkasz się z nimi tam, gdzie oni są. Tak jak ja kiedyś spotkałem się z Ismaelem i z Hagar, gdy umierali z pragnienia na pustyni, gdy nie było wody, gdy nie mieli dokąd pójść, gdy zostali wypędzeni i to notabene z domu Abrahama i Sary. Gdy nawet w domu Abrahama i Sary nie było już dla nich miejsca. Ja, żywy Bóg, się z nimi spotkałem tam na pustyni. I powiem wam, dzisiaj na pustyni tego świata nie są tylko uchodźcy z Bliskiego Wschodu. Tych pustyń jest mnóstwo. Te pustynie są wokół nas. Te pustynie są w naszym kraju. Słyszeliśmy o jednej z takich pustyń, jak więzienie. Wiele jest tych pustyń. I na pustyni często jest niebezpiecznie. Na pustyni jest gorąco. Na pustyni jest mało pożywienia, mało zaopatrzenia. Ale są wielkie ludzkie potrzeby. Tych pustyń jest mnóstwo. Wystarczy gdzieś pojechać trochę dalej poza swoją sferę wygody, żeby zobaczyć, ile jest pustyń na tej ziemi. Pustyń, na których grasują szakale. Pustyń, na których życie ludzi jest niszczone. Pustyń, na których ludzie umierają z pragnienia, nie znają żywego Boga i ktoś tam musi do nich pójść. I Bóg chce nas tam posłać. Może chce posłać ciebie. Drodzy przyjaciele, od cierpienia, od sprzeciwu wobec naszej wiary, od prześladowań dzieli nas tylko jeden krok. Krok wiary, gdy odpowiemy na Boże powołanie. Pamiętam, jak miałem wyjechać do Egiptu parę lat temu, zaczęły się wtedy akurat zamieszki, które doprowadziły do upadku prezydenta Mursiego. Wszystko było już przygotowane, mieliśmy bilety kupione, mieliśmy tam pojechać, żeby spotkać się z naszymi braćmi i siostrami. Parę tygodni wcześniej nagle umarł mój ojciec, to był ciężki okres dla mnie. I pamiętam, jak wahałem się, jechać, nie jechać. Co tam mnie spotka? Tam giną ludzie. A co, jeśli akurat tam będę i jakaś wojna wybuchnie? Co, jeśli mój kolor skóry się komuś nie spodoba? Ciężko się jest wtopić w tłum. Jak jest się białym człowiekiem, wyjedzie się do Afryki czy do jakiegoś kraju arabskiego. I pamiętam, szedłem taką niedużą drogą koło naszego domu, spokojną drogą. Czasami tam jakiś samochód przejeżdżał. To był luty. I szedłem tak. I nagle nie słyszałem, że nadjeżdża samochód z tyłu. I nagle gdzieś coś źle stanąłem, trochę straciłem równowagę, trochę mnie przechyliło na prawo od strony, której jechał samochód. I jakby mnie coś przytrzymało, także tylko nogę trochę przestawiłem i w tym momencie tuż koło mnie, dosłownie tuż koło mnie, centymetr obok mnie przejechał samochód. Nie jechał bardzo szybko, ale gdybym zachwiał się, gdybym nie utrzymał równowagi, ja myślę, że to po prostu jakiś anioł chyba mnie podtrzymał, bo ja straciłem po prostu równowagę na chwilę. Wpadłbym pod ten samochód 300 metrów od swojego domu i z pewnością byłbym odwieziony do szpitala. Nie wiem, co byłoby dalej. Pamiętam, jak przejechał ten samochód, to Duch Święty do mnie przemówił. Spójrz, nie masz kontroli nad swoim życiem. Nie masz kontroli. Bezpieczny tak naprawdę, w miarę bezpieczny, możesz być tylko, jak idziesz za mną. Jak czynisz kroki wiary. Wtedy ja ci gwarantuję moją ochronę, a jeśli coś ci się przydarzy, to i tak tylko z mojego dopustu. I powiem wam, mam taką zasadę w swoim życiu, że o wiele bardziej boję się tego, co może mi się przydarzyć, jeśli nie pójdę za głosem Bożym, niż tego, co mi się może przydarzyć, gdy pójdę za Jego głosem. Jeśli ma mi się coś złego przydarzyć w moim życiu, to niech mi się to przydarzy dlatego, że uczyniłem krok wiary i poszedłem za Jego głosem. Poszedłem na jakąś ludzką pustynię, gdzie ktoś umiera z pragnienia, gdzie ktoś umiera z głodu, ktoś, kto nie zasługuje na łaskę, bo Ismael śmiał się z Izaaka, a potem miał sprawić jeszcze wiele problemów i Bóg to zapowiedział, i Bóg o tym wiedział. I Bóg wiedział, że ręka Ismaela będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu. I gdy Ismael umierał na pustyni, Bóg mógł się wycofać o krok i powiedzieć, dobrze, problem rozwiązany, w białych rękawiczkach, pozbędę się Ismaela, pozbędę się tego problemu, ale nie taki jest nasz Bóg, drodzy przyjaciele. My w takiego Boga nie wierzymy, my nie służymy takiemu Bogu. To nie taki Bóg przyszedł kiedyś do nas, gdy na to nie zasługiwaliśmy i nas zbawił. Nasz Bóg jest pełen łaski. Nasz Bóg na krzyżu umarł za nas, za nasze grzechy. I gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, gdy na nic nie zasługiwaliśmy i nawet jako chrześcijanie robiliśmy rzeczy, których teraz się wstydzimy, On nas wciąż kochał. On do nas wychodził na pustynię naszego życia i czynił cud i pokazywał, popatrz, tu jest woda żywa dla ciebie. Napij się, będę z tobą. I Biblia mówi, że Pan był z Ismaelem. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba był z Ismaelem, ponieważ nasz Bóg jest miłością, nasz Bóg jest łaskawy i umarł za każdego i chce, aby wszyscy poznali prawdę i doszli do poznania zbawienia. Czyż nie tak? Czeka cierpliwie, aby wszyscy się opamiętali. Ale powiem wam, na tych pustyniach jest sprzeciw. Bo jest ktoś, kto nie chce, żeby ludzie usłyszeli Ewangelię. I ten ktoś jest wam dobrze znany, to jest diabeł, szatan, wąż starodawny, smok, anioł światłości w różnych postaciach się przejawia. I on blokuje dostęp do tych pustyń. I on atakuje tych, którzy na te pustynie chcą zanieść Ewangelię. I dlatego, tak jak tu wspaniale słyszeliśmy, to było wspaniałe słowo wprowadzające. Bóg wzywa nas, byśmy stali się żołnierzami Chrystusa, byśmy byli posłuszni Chrystusowi. Jeśli On wyda rozkaz, to my pójdziemy. Dlatego Jezus zachwycił się wiarą centuriona, który powiedział mu, ja też jestem człowiekiem podległym władzy, Panie. Ty nie jestem godzien, żebyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony, bo ja jestem żołnierzem i ja mam żołnierzy, jestem oficerem i jak wydaję rozkaz, to mój żołnierz to czyni. Jezus popatrzył na niego i powiedział, on uchwycił istotę wiary. Wiara nie polega na tym, że Bóg staje się moim kelnerem i zamawiam sobie dzisiaj u Pana Boga to, jutro to, potem mogę trochę pogrymasić, bo to nie do końca było to, czego się spodziewałem, bo za długo czekałem przy stoliku. Nie, drodzy przyjaciele, wiara oznacza, iż ja słucham tego, co Bóg mi mówi. I to ja jestem kelnerem, którego Bóg jako szef wysyła do stolików, przy których siedzą ludzie z potrzebami. I te stoliki mogą być blisko, te stoliki mogą być dalej, ale często te stoliki są na pustyniach ludzkiego życia. I drodzy przyjaciele, prześladowania były zawsze nieodłączną częścią ludu Bożego. Nieodłączną częścią ich życia. Także w Starym Testamencie. I krótkie zadanie dla was, niedomowe na teraz, za chwilę do tego wrócimy. Zastanówcie się, kiedy był pierwszy przypadek prześladowań opisany w Biblii. Nie mówcie na głos, żeby sąsiedzi się nie dowiedzieli, to zachowajcie to na razie dla siebie. Zobaczymy, czy dojdziecie do tego, kiedy był pierwszy przypadek prześladowań w Biblii. A prześladowania mogą brać się z różnych przyczyn. Tą główną jest zawsze diabeł, jego nienawiść do Ewangelii, jego nienawiść do Chrystusa, jego nienawiść do wszystkich, którzy służą Chrystusowi. On zawsze za tym wszystkim stoi. To jest diabeł. To jest on, kłamca, który nie wytrwał w prawdzie. To jest morderca. To jest ten, który przychodzi tylko, żeby kraść, zażynać i wytracać. To jest potężny wróg. On nie poddaje się bez walki. I używa najróżniejszych rzeczy, aby wszcząć prześladowania. Najczęstsze to przyczyny religijne. Faryzeusze prześladowali Jezusa z powodów religijnych. Dzisiaj czyni to islam, hinduizm, buddyzm. Także przyczyny polityczne. Herodowi nie podobało się to, że urodził się król. Nawet gdyby ten król chciał, gdyby Jezus chciał zaprowadzić jakąś inną religię w Izraelu, to może by Herod na to przymknął oko, ale nie mógł przymknąć oka na to, że urodził się ktoś, kto ma go zdetronizować. I takie prześladowania wstrzymała później władza rzymska czy komuniści jeszcze do dzisiaj. Także są także przyczyny społeczne, gdy moralność chrześcijańska kole w oczy. Gdy zwykła, prosta prawda, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, który trwa przez całe życie, nie odpowiada komuś. To trzeba głosicielom tej przedawnionej, staroświeckiej, starodawnej, zabobonnej prawdy zamknąć jakoś usta. Trzeba im utrudnić życie. I w tej sferze możemy się spodziewać najszybciej prześladowań w naszym kraju. Systemowych. Już takie są w Unii Europejskiej. Ale też są ekonomiczne przyczyny prześladowań. Ewangelia zagraża czyjemuś interesowi ekonomicznemu. Złotnik Demetriusz w Dziejach Apostolskich w rozdziale 19 miał się bardzo dobrze, bo sprzedawał świątynki Artemidy, srebrne świątynki Artemidy. Interes kwitł. Wielka Artemida Efeska. Posąg spadł z nieba. Cud za cudem, a teraz sprzedajemy posążki i zarabiamy na tym krocie. Ale pojawił się problem. Pojawił się problem. Przyszła Ewangelia. Kto ją tu przyniósł? Apostoł Paweł i jakaś szajka wokół niego. Oni głoszą, że jest jeden prawdziwy Bóg, że nie ma żadnych bożków, nie ma żadnych świątynek, nie ma wielkiej Artemidy Efeskiej. Jest tylko wielki Bóg. Jest tylko król królów i pan panów. I co się stało? Sprzedaż świątynek Artemidy zaczęła spadać. Dopóki sprzedaż nie zaczęła spadać, Demetriusza apostoł Paweł w ogóle nie interesował. Ale jak przyszła do niego księgowa i powiedziała: słuchaj, nie będziesz miał na wypłaty, stracisz płynność finansową, bo sprzedajesz dwa razy mniej świątynek Artemidy, wtedy Demetriusz stał się bardzo religijny. Wtedy zaczął wszystkim mówić, jak to wielki kult Artemidy Efeskiej jest zagrożony. I doprowadził do prześladowań. A jaki jest tu wspólny mianownik poza diabłem? Wspólny mianownik jest taki, że jest gdzieś jakaś grupa ludzi, która pragnie absolutnej kontroli nad innymi ludźmi. I Ewangelia idzie temu w poprzek. Na przykład w Indiach. Bardzo dobrze jest mieć najniższą kastę ludzi, dalitów, niedotykalnych. Bardzo dobrze jest im wmówić, że tacy się urodzili, bo na to zasługiwali z powodu poprzednich wcieleń i muszą teraz wiernie wysługiwać się wszystkim z wyższych kast, nie domagać się swoich praw, ponieważ jeśli będą wiernie tam tkwić, to w następnym wcieleniu będą w wyższej kaście. I na wiele się nie spodziewajcie na tej ziemi. Urodziliście się w swojej kaście? Na najniższej drabince społecznej jesteście biedni i tacy umrzecie. A my będziemy czerpać zyski ekonomiczne z tego, że wy będziecie za pół darmo dla nas pracować. I co się dzieje w Indiach? W Indiach jest głoszona Ewangelia. W Indiach jest więcej chrześcijan oddanych Bogu, chrześcijan ewangelicznie wierzących niż Polaków w Polsce. Są rejony, gdzie jest bardzo duże przebudzenie. Zgadnijcie głównie wśród kogo? Wśród dalitów, którzy nagle słyszą, że w Chrystusie mają wolność, że w Chrystusie mają godność, że w Chrystusie nie ma wyższych i niższych, że w Chrystusie nie ma różnych kast, ale wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Panu. I to się wielu ludziom nie podoba. Bo może się załamać cały system ekonomiczny Indii. Kto będzie na nas harował? I dlatego chcemy kontrolować ludzi. Komuniści chcieli kontrolować ludzi. I dlatego Ewangelia im się nie podobała i nie podoba tam, gdzie wciąż rządzą. Różne systemy religijne chcą kontrolować ludzi z bardzo prostego powodu. Jak kontrolujesz ludzi, to czerpiesz z tego zyski. Tobie żyje się dobrze, a wszyscy na ciebie pracują. I nagle przychodzi Ewangelia i nazywa ciebie grzesznikiem. Przychodzi Ewangelia i uwalnia ludzi z twoich szponów. I co wtedy zrobisz? Sprzeciwisz się. Drodzy przyjaciele, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Słowo moc w Grece to jest dynamis. Od tego słowa mamy dynamit. Czego się spodziewasz, jak przyjdziesz do jakiejś kultury, do takiej strefy wpływów? Czy tam, gdzie rządzą kartele narkotykowe w Meksyku? Czy kartele narkotykowe w Kolumbii? Przyjdziesz tam z Ewangelią. Podłożysz ten dynamit, zapalisz ląd i coś wybuchnie. I coś się posypie. I coś za starego status quo zostanie zniszczone. Czego się spodziewasz, że ci, którzy latami to tworzyli, będą biernie się przyglądać? Czy myślicie, że różne grupy społeczne, różne sfery wpływów będą się biernie przyglądać temu, jak będziemy z odwagą głosić Ewangelię w Europie? Że to pójdzie tak po prostu gładko? Że coś ogłosimy, kogoś zwiążemy i wszyscy się nawrócą? Chciałbym, żeby tak było, ale nie widzę tego ani w Biblii, ani w rzeczywistości. W związku z tym wolę przygotować się na to, na co przygotowywali naszego drogiego brata w wojsku. Na wojnę. Tak czy nie? Bo to nie chodziło o takie posłuszeństwo, że dowódca powie posprzątaj i posprzątasz. Tu chodziło o sytuację. Ja od razu miałem ten obraz przed oczami, jak była mowa tutaj o tym wojsku. Od razu miałem obraz bitwy. Wróg strzela. Nie ma czasu do namysłu. Dowódca mówi, atakujesz ten bunkier. Ty i ty. Teraz. I koniec pieśni. Trzeba atakować. Dowódca powiedział. Drodzy przyjaciele, tego oczekuje od nas Jezus. Że będziemy gotowi. Że będziemy dyspozycyjni. Powiedział nam, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, to już jest obietnica. Dodał też, jeśli moje słowo zachowywali i wasze będą zachowywać. Będą tacy, którzy będą was słuchać, ale będą też tacy, którzy będą was prześladować. I nie będziecie jako uczniowie wyżej od swojego Pana. I każdy, kto chce być żołnierzem Chrystusa, każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, a jak można żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, nie żyjąc w Bożej miłości, zgodnie z listem do Efezjan 5:1-2? Jak można żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, nie wypełniając wielkiego nakazu misyjnego z Ewangelii Mateusza, rozdziału 28, do 18, do 20 wersetu? Jak można żyć pobożnie? Nie da się żyć pobożnie. Ale jeśli będę żył pobożnie i będę te rzeczy czynił w swoim życiu, to spotkam się ze sprzeciwem. Mam to zapisane w Biblii, mam to gwarantowane. Będzie sprzeciw. A ten sprzeciw poniesie za sobą jakieś skutki, przykre dla mnie. I teraz ten pierwszy przykład prześladowań w Biblii. Kiedy? W którym rozdziale? Proszę? Tak, to prawda, ale dużo wcześniej to się wydarzyło. Kain i Abel. Amen. Kain i Abel. Otwórzmy ten fragment. Kain i Abel. 4 rozdział. I tu jest przestroga, zanim pójdziemy dalej. Tu jest przestroga dla nas, jako dla rodziców. Niech nam się nie wydaje, że możemy sobie robić, co nam się żywnie podoba w naszym życiu. W naszym małżeństwie. Że to wszystko jest obojętne i jakoś to będzie. Zastanawiam się, czy Ewa byłaby tak prędka, żeby rozmawiać z wężem. Czy Adam byłby tak prędki, by być bierny, gdy Ewa rozmawiała z wężem. Czy Ewa byłaby tak prędka, by zjeść ten zakazany owoc. I czy Adam byłby tak prędki, żeby zjeść ten owoc, gdy jemu podała jego żona. Gdyby wiedzieli, że jakiś czas potem, poza ogrodem Eden, jeden z ich synów z zimną krwią zamorduje drugiego.
Zastanawiam się, co Ewa by zrobiła, gdyby wiedziała, jakie konsekwencje przyniesie jej decyzja, która wydawała się drobiazgiem. Co zrobiłby Adam? Czy kliknąłby na tą stronę w internecie, czy by nie kliknął na tą stronę w internecie? Zastanawiam się, czy tak lekką ręką podpisaliby papiery rozwodowe. Jestem ciekaw. Gdyby mogli spojrzeć w przyszłość. I drodzy przyjaciele, my możemy spojrzeć w przyszłość. My możemy to przeczytać w Biblii. Wielka tragedia w tej rodzinie. To była rodzina taka jak nasza. Spróbuj sobie siebie wyobrazić. Jesteś w ogrodzie Eden. Masz wszystko. Ale zarazem nie masz wszystkiego, bo nie masz tego owocu. Z tego drzewa w środku. I to cię nęci, to cię korci. Chciałbym coś więcej. Nie jestem do końca zadowolony ze swojego życia, bo o to chodziło w ogrodzie Eden. Oni do końca nie byli zadowoleni z jakiegoś powodu. I nas też to dotyka. I to jak często, jak bardzo. Nie jestem do końca zadowolony. Może bym coś mógł zmienić. Może coś mógłbym naprawić. I diabeł przychodzi z ofertą i mówi, ja mam dla ciebie doskonałą ofertę. Wspaniały pomysł na twoje życie. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. Cóż za piękna, wspaniała rodzina religijna. Wszyscy chodzą do zboru. Wszystko na razie jest dobrze. Wszystko się wspaniale układa. Co dzieje się w tym domu, zostaje w tym domu. A pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go z zimną krwią. Za to dostaje się dożywocie. Za to dostaje się karę śmierci w niektórych krajach. Morderstwo z zimną krwią. Brat zabija brata. I mamy tu pierwszy przypadek prześladowań. Dlaczego? Bo stało się to na tle religijnym. Okazało się, że religii Kaina czegoś brakuje. I Bogu spodobała się religia Abla i wybrał religię Abla. To Abel przyszedł do Boga tak, jak należy. Kain nie. I nie mieściło się to w głowie Kainowi. I dodatkowo te prześladowania rozegrały się w rodzinie. Drodzy przyjaciele, tak jest do dzisiaj często. W rodzinach często są najcięższe prześladowania. I to nie tylko w świecie islamu. Ileż to razy słyszeliśmy, nawet w naszym kraju, że ktoś zdecydował się chodzić do innego kościoła niż jego rodzice. I niejednokrotnie w domu rozpętało się piekło. Dlatego dbajmy o nasze rodziny. Józef i jego bracia. Izrael w Egipcie. Dawid i Saul. Prześladowania pojawiają się, są związane z wybraniem przez Boga. Józef był wybrany do pewnych celów przez Boga. Może nieumiejętnie to komunikował swoim braciom, ale był wybrany. Dawid był wybrany na następnego króla w Izraelu. Izrael był wybrany, a nie Egipcjanie. My też jesteśmy wybrani. Eliasz był wybrany na wielkiego proroka. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi, zwłaszcza młodych, gdyby im powiedzieć, chciałbyś być taki jak Eliasz? Powiedzieliby, no pewnie. Powiedziałem, no to proszę bardzo. 3,5 roku nad potokiem Kerit i będziesz jadł tylko to, co ci kruki przyniosą. O. A potem będą cię ścigać, będą chcieli cię zabić. Wpadniesz w depresję, będziesz życzył sobie śmierci. To też jest Eliasz. Bo nie jest łatwo służyć Bogu, gdy pojawia się sprzeciw wobec naszej wiary. Sprzeciw wobec tego, że Pan nas wybrał. Dlatego Jan powiedział w pierwszym liście Jana w rozdziale 3, wersecie 13: nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nie toleruje? Nienawidzi. Nienawidzi, to jest mocne słowo. Świat. Ten system wokół nas i ludzie, którzy go reprezentują. Jeśli są nienawróceni, to będą żywić jakąś formę nienawiści wobec kogoś, kto idzie ze światłem Ewangelii. I Jan mówi, nie dziwcie się temu. A kogo czego spodziewasz się po kimś, kto cię nienawidzi? Na pewno samych dobrych rzeczy. Na pewno tego, że szpaler zrobią i będą mówić brawo, jak idziesz, tak? Jak ktoś, kto cię nienawidzi, stoi za tobą, to raczej wolisz się tak chociaż trochę bokiem nastawić, żeby widzieć, co on tam kombinuje. Świat nas nienawidzi, drodzy przyjaciele, i świat jest wokół nas. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy jako chrześcijanie się mogli jakoś tak ustawić wobec świata, żeby kontrolować tę sytuację. Z której strony się, jakkolwiek byś się ustawił, zawsze będziesz miał wroga za plecami również. I dlatego musimy pamiętać o tej prostej prawdzie, że jesteśmy ukryci w Chrystusie. I Jemu bezgranicznie zaufać. I naszym celem nie powinno być to, żeby jakoś tak się ustawić w życiu, by w miarę spokojnie przez to życie dojść i tak jak mówił pewien misjonarz, bezpiecznie dotrzeć do grobu swojego własnego. Ale naszym celem powinno być to, by mieć właściwą relację z Chrystusem, by ją pogłębiać, by żyć dla Niego, iść za Nim i mieć tą świadomość, że jesteśmy ukryci w Nim, że On nas chroni, że On nas prowadzi. I to jest prawda, której uczymy się od prześladowanych chrześcijan. Drodzy przyjaciele, gdyby Chrystus nie był z nimi w tych krajach, mogę wam to zaświadczyć, to już by ich tam nie było. Nie daliby rady. Co więcej, w wielu miejscach nie tylko są, ale jest ich coraz więcej. W Syrii, w samej Syrii, kościoły są tak przepełnione jak nigdy wcześniej. Kim? Muzułmanami. Chrześcijanie mówią, ja nigdy nie myślałem, że zobaczę muzułmanina w kościele w Syrii z Biblią. Ktoś inny powiedział, a teraz widzę ich mnóstwo, ktoś inny powiedział, wszedłem do kościoła, patrzę i myślę, oj, chyba pomyliłem, wszedłem do meczetu. Najwyraźniej ci, którzy już przyszli do kościoła i się nawrócili, jeszcze nie zdążyli się uczesać po chrześcijańsku. Ale myślę, że dla Boga to nie ma żadnego znaczenia. Z jaką brodą kto chodzi, co na głowie nosi. Liczy się serce. I to się dzieje w tych krajach, drodzy przyjaciele. Dlaczego? Bo Jezus żyje. Bo Jezus powstał z martwych. Diabłu się to nie podoba, a on chce, żebyśmy o tym zapomnieli. I żebyśmy żyli w strachu. A doskonała Boża miłość usuwa strach. Więc jeśli boisz się przeciwności w swoim życiu, prześladowań, cierpienia, to jest coś ludzkiego, normalnego, ja to rozumiem, ja też się tego po ludzku boję, też tego nie chcę. To jest ostatnia rzecz, której sam bym pragnął. Ale tego strachu, tych obaw nie wyrzucimy ze swojego życia o własnych siłach. Biblia daje nam inną drogę, mówi, doskonała miłość usuwa strach. I tą drogą jest rozkochanie się w Chrystusie, pozwolenie, żeby On nas kochał tu, gdzie jesteśmy. Byśmy mogli poznać Jego miłość, od której nas nic nie oddzieli, ani utrapienie, ani miecz, ani ucisk, ani prześladowanie, ani głód, ani nagość. Byśmy mogli tę miłość poznać, od której nikt nas nie oddzieli, żadna siła na tym świecie. I jak poznamy tę miłość, to nagle okaże się, że mamy w sobie większą siłę niż wszelkie obawy i fobie. I tą siłą jest miłość Boża. I powiem wam, to jest siła naszych braci i sióstr. To była siła Wurmbranta w więzieniu. On powiedział, że w więzieniu nauczył się tego, że najlepszą drogą jest miłość. Powiedział, że w więzieniu nauczyli się chrześcijanie, jak kochać komunistów, którzy ich torturowali. Jak przyprowadzać ich do Chrystusa. I niektórzy z nich się nawrócili, niektórzy z jego oprawców się nawrócili i wylądowali w więzieniu. W tym samym. Bodajże jeden z nich nawet potem siedział w jednej celi z Wurmbrantem. Drodzy przyjaciele, Jezus naprawdę zwyciężył świat. Choć na tym świecie mamy uciski, będziemy mieć. Ale Jezus zwyciężył świat. I teraz krótka przerwa. Możemy zaśpiewać coś dla Pana, tak? Rozprostować trochę kości. A potem druga część. O Jeremiaszu będziemy mówić.